Kobiety na traktory, Pałac Kultury w Warszawie, wiersz o tym, że Stalin jest jak rzeka. Co łączy te wszystkie kwestie? To, że wszystkie one powstały w duchu socrealizmu, wyjątkowego prądu w sztuce, który pojawił się nagle, trwał stosunkowo krótko w porównaniu choćby do takiego renesansu i oby już nigdy nie powrócił. Jednak socrealizm to coś więcej niż tylko mizerna sztuka. To również cenzura, cierpienie wielu osób i festiwal absurdów, jakich można było doświadczyć tylko w czasach komunizmu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na podróż do świata bardzo specyficznej, ale i tak ciekawej sztuki. Czas na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez Świat. Pomysł na to, by zrobić ze sztuki machinę propagandową, wpadł do głowy komunistom bardzo szybko, a jednym z największych fanów tej idei był Lenin. I chodzi mi zarówno o ideę komunizmu, jak i użycia sztuki do propagandy. Do roboty zabrano się zaraz po zwycięstwie rewolucji październikowej. Upowszechnienie sztuki oficjalnie wiązało się z faktem, że koniec z tym, że ma do niej dostęp tylko elita. Teraz wszystko jest dla ludzi. A nieoficjalnie chodziło oczywiście o to, żeby sztuka, sięgając jak najdalej, urabiała ludzi. A co na to sztuka? A konkretnie tworzący ją ludzie? No, nie wszyscy byli zachwyceni. Na przykład profesorowie Carskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy stwierdzili, że upolitycznionej sztuki to oni robić nie będą. Reakcja partii mogła być tylko jedna. Już w 1918 roku Akademię rozwiązano. Nowa władza serdecznie za to wspierała nowe ruchy artystyczne, jak choćby ten, na czele którego stał Włodzimierz Majakowski. Jego ekipa wprost stwierdziła, że sztuka, która nie wspiera rewolucji i jej potrzeb, zasługuje na śmierć. Jeszcze inna ekipa młodych wilków artyzmu krzyczała, że jak sztuka, to tylko taka, co się skupia na życiu codziennym ludu pracującego i jego przywódców. Aha, no i była jeszcze też taka organizacja, która może nie tworzyła dużo, za to ostro krytykowała innych twórców, którzy rzekomo zbyt słabo siali propagandę. Z takich właśnie kręgów komuniści postanowili wybrać ludzi, którzy będą odpowiedzialni za nowy wymiar sztuki. Jeśli mielibyśmy wskazać jakąś datę, kiedy socrealizm oficjalnie został wdrożony, to chyba trzeba by tutaj wskazać rok 1934, kiedy to odbył się w Moskwie zjazd pisarzy radzieckich. Pisarzy, którym przypomniano na samym początku spotkania, jak wielkie Stalin pokłada w nich nadzieje. Przecież nie bez powodu, sam naczelny wąsacz nazywał ich inżynierami ludzkich dusz. Przed literaturą partia postawiła jasne zadanie – ideologiczne kształtowanie i wychowywanie ludu pracującego w duchu socjalizmu. To nie był plan na następny rok, to było zadanie na całe dekady, jednak do roboty trzeba się było zabrać od razu. I to nie dotyczyło tylko literatów, zakasać rękawy mieli też filmowcy, malarze, muzycy i każdy artysta, któremu kariera i życie miłe. A jeśli ktoś nie chciał, jeśli lepiej czuł się w innych formach, no to jego problem, bo inne formy zostały potępione jako coś, co albo kojarzy się z burżuazyjną przeszłością, albo ze zgniłym kapitalizmem. Oczywiście nowe wytyczne miały też obowiązywać w krajach zaprzyjaźnionych, czy te kraje chciały, czy nie. Po II wojnie do tego mało elitarnego grona została włączona również nasza ojczyzna. W 1949 roku podczas zjazdu Związku Literatów Polskich w Szczecinie oficjalnie klepnięto nową linię rozwoju dla naszej sztuki. Jaką? Taką jak w ZSRR. Pogarda dla innych prądów i włączenie sztuki do machiny propagandowej, żeby za jej pomocą kształtować, albo jak kto woli, prać umysły. Twórców o zgrozo wcale nie trzeba było długo szukać, bo to była znakomita okazja dla ludzi, którzy w normalnych warunkach ze swoimi umiejętnościami zostaliby w najlepszym przypadku grzecznie wyśmiani. Tymczasem w Nowej Polsce, pod patronatem KCPZPR, mogli wziąć się do roboty. Z jakim efektem? Tak miernym, że nawet partia była kapinkę zażenowana. Już w 1950 roku Rada Państwa uznała, że PRL-owska literatura nie nadąża za kwitnącym państwem i powinna się spiąć. Ale żeby nie zostawić biednych twórców samych sobie, to miłosiernie wdrożono bardzo ciekawą procedurę naprawczą. Otóż pisarzy i poetów nakazano wysłać w teren, żeby lepiej poznali codzienne życie chłopów i robotników. Po całych dniach obserwowania pracy w spółdzielni czy innym PGR-ze, literatom organizowano wieczorki autorskie z ludem, który może nie do końca łapał ich wiersze, ale przychodzić musiał, bo takie czasy. Ile trwało takie czerpanie inspiracji w terenie? 3 miesiące. W sumie fajne wakacje, prawda? No nie do końca, bo potem artysta musiał się z owego projektu rozliczyć, wydając wiersze, opowiadania albo inną nowelę. Czy to były wspaniałe dzieła? Oczywiście, że nie, bo nie dość, że artyści utalentowani jak ja do łucznictwa, to jeszcze codzienna praca w PGR-ze nijak nie była twórczo inspirująca. Ale spokojnie, władza miała plan B. Na kolejnym zjeździe, czyli w 1951 roku, artyści dowiedzieli się, że teraz najważniejszym jest ukazanie w książkach, na obrazach, w filmie i gdzie się tylko da, jak wielkie zadania stoją przed narodem, przed klasą robotniczą, jeśli chodzi o wykonanie planu 6-letniego i utrzymanie pokoju w tym jakże kruchym świecie. Obywatel, obcując ze sztuką, miał czuć nieodpartą chęć pracy, walki o lepsze jutro i przestrzegania przepisów BHP. Artyści wierni partii ochoczo wzięli się do roboty i znowu stworzyli gnioty, jak choćby traktory zdobędą wiosnę czy pamiątka z celulozy. A jak socrealistyczni twórcy przedstawiali wodzów ludu? O tym opowiemy sobie już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.